Dzień dobry, to Studio Wilno z siedzibą w hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, a audycję prowadzić będą Agata Antoniewicz
i Ewa Sztura.
Przyroda się nie tylko budzi, ale też i kwitnie. Wilno się zieleni, za oknem jest cieplutko. Termometry mają dziś wskazać około 16 kresek na plusie. Mamy godzinę 10:15, a nawet 20 i garść informacji dla Warszawy, Krakowa i internetowo dla naszych słuchaczy.
Wileński przegląd zdarzeń.
W dniu 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki w Wilnie odbyło się wiele uroczystości. Przypomnimy naszym słuchaczom, że Moniuszko w Wilnie spędził 18 lat życia. Tu założył rodzinę, pracował, komponował. Kościół Świętych Janów, w którym odbył się w niedzielny koncert upamiętniający kompozytora, był przez wiele lat miejscem codziennej pracy organisty i kierownika chóru dziewcząt z sierocińca. Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury Polskiej na Litwie imienia Stanisława Moniuszki. Natomiast 3 maja na skwerze imienia Stanisława Moniuszki, który znajduje się przy kościele świętej Katarzyny w Wilnie, podczas akcji ulicznej pod tytułem Urodzinowa czapeczka dla Stanisława Moniuszki, pracownicy instytutu wraz z uczniami kilku wileńskich szkół tworzyli urodzinowe czapeczki oraz kartki z życzeniami dla Moniuszki. Każdy mógł zrobić sobie selfie z wybitnym polskim kompozytorem, na uczestników czekał też świąteczny tort. Utwory kompozytora zagrała orkiestra Denta Domino ze Szkoły Muzycznej w Nowej Wilejce.
A 4 maja kilka tysięcy litewskich Polaków wzięło udział w polskim pochodzie ulicami Wilna. Wydarzenie odbyło się z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą, święta Konstytucji 3 maja oczywiście, a także 30-lecia Związku Polaków na Litwie. Przemarsz zakończył się mszą świętą w Ostrej Bramie, która została uświetniona śpiewem zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, który też wieczorem wystąpił przed wileńską publicznością z koncertem A to Polska właśnie, a dzień później zaśpiewał w kościele pod wezwaniem świętych apostolów Piotra i Pawła w Wilnie.
Rozmawiając z wieloma uczestnikami, można by podsumować, że każdy obecny chciał poświadczyć, że jest dumny z bycia Polakiem na Litwie i pomimo, że za ostatni czas wiele się w naszej świadomości zmienia i nie patrzymy na naszą jedność przez różowe okulary, potrafimy połączyć się i w ten szczególny dzień razem kroczyć, śpiewając polskie pieśni. Kilka tysięcy Polaków, zespołów ludowych, organizacji, klubów, szkół, coś pięknego. Poświadczenie patriotyzmu, miłości do ziemi ojczystej, wzajemnego pozdrawiania w tłumie z uśmiechem na twarzy. Atmosfera przyjaźni, to dopiero była moc.
A z okazji Święta Narodowego 3 maja w Pałacu Paców w Wilnie odbyło się uroczyste przyjęcie, podczas którego odznaczeniami państwowymi zostały uhonorowane osoby zasłużone dla rozwoju współpracy polsko-litewskiej oraz za zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej na Litwie.
Na liście znalazło się około 40 nazwisk. Podczas uroczystości pani ambasador podkreśliła, że traktat polsko-litewski w sposób szczególny wziął pod ochronę prawną mniejszości narodowych polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce. I strona polska wciąż ma nadzieję na uregulowanie tych szczególnych kwestii, które są ważne dla Polaków na Litwie. Te sprawy powinny zostać zamknięte, aby nie mogły one już nigdy służyć naszym wrogom do zatruwania stosunków polsko-litewskich.
3 maja na Wileńskiej Rossie obchodzono 228. rocznicę podpisania konstytucji i ambasador RP na Litwie podczas uroczystości podkreślała wagę tego dnia. Wartości trzeba bronić, mówiła. Polska była w niewoli, ale pamięć o Konstytucji 3 maja pomogła wywalczyć niepodległość i obronić ją. Dlatego składamy wieńce, czcząc obrońców ojczyzny, wytłumaczyła ambasador. A w poniedziałkowy wieczór w Teatrze na Pochulance, dzisiaj to rosyjski teatr dramatyczny, został wystawiony spektakl w reżyserii Lili Kiezik na podstawie poezji Konstantego Indelfonsa Galczyńskiego oraz szlagierów lat 30. pod tytułem Na Wileńskiej ulicy. W przedstawieniu zabrzmiały piosenki w wykonaniu Jolanty Gryniewicz-Tenkielun i Czesława Sokolowskiego oraz poezja w interpretacji Edwarda Kiezika. Spektakl odbył się w ramach cyklu Polskie Poniedziałki na Pochulance.
A naszym dzisiejszym gościem w audycji jest profesor Vytautas Landsbergis, litewski polityk i muzykolog, głowa państwa litewskiego w latach 1990-1992, jako przewodniczący parlamentu, poseł i eurodeputowany, honorowy przewodniczący Ruchu Niepodległości Litwy Sąjūdis. Dzień dobry panu.
Dzień dobry wszystkim.
Z Znajdujemy się na terenie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Kiedyś to była poliklinika dla dzieci, obecnie kościół nieopodal stojący jest zwrócony dla kościoła katolickiego. Było tu nieopodal kiedyś w kościele wizytek więzienie, gdzie przetrzymywano więźniów politycznych za czasów Sowietów. Jakie uczucia ogarniają profesora w tym miejscu w chwili obecnej?
No i jestem bardzo zadowolony, że i trafiłem tu dzięki paniom, którzy zaprosili mnie i mogę teraz zapoznać się z bliska z tą instytucją, która powstała niedawno, jest tak najbardziej potrzebna ludziom, jak wszystkim potrzebne jest miłosierdzie, opieka i miłość, a tu jest może przytulek, może instytucja, jak to nazwać, dla tych najbardziej nieszczęśliwych, którzy najbardziej potrzebują takiej miłości i miłosierdzia. I czuję się wdzięczny, że przyszliście z pomocą.
8 maja Polska obchodzi Dzień Pamięci Ofiar II Wojny Światowej. Kiedy teraz Litwa jest w pełni suwerennym i demokratycznym państwem, członkiem Unii Europejskiej i członkiem NATO, według oficjalnych treści państwem, które samo decyduje o swojej polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. Jakie w chwili obecnej stoją wyzwania przed nami według profesora?
Przepraszam, nie dosłyszałem.
Pytam, jakie stoją wyzwania przed Litwą w chwili obecnej jako polityki zagranicznej i wewnętrznej? Według profesora.
Wyzwania są te same. Jesteśmy w rodzinie demokratycznych państw europejskich i narodów zjednoczonych pod hasłem jedności demokracji europejskich, a jak wiadomo, demokracje są zniewidziane przez niedemokrację. Przez systemy autorytarne i dyktatorskie. No i sama Unia, ona ma dojrzewać i dojrzewać. Ona buduje się ciągle. I ta wrogość otoczenia pewnych wielkich sił niedemokratycznych rzutuje na wahania, na możliwe posunięcie, jak rozbić tę Unię, osłabić ją, pokonać, podporządkować krajom wielkim myślącym, że są potężny, choć tak nie jest, ale agresja jest obecna za progiem, za oknem. Widzimy, co się dzieje z Ukrainą, jakie odwety idą na Ukrainę za to chęć bycia europejskim krajem i razem z nami. Były gospodarz mści za takie nieposłuszeństwo, a to znaczy duże, duże nieszczęście dla ludzi atakowanych, pozbawionych nawet miejsc rodzinnych, ponad 2 milionów tych uchodźców i to wewnątrz Europy. To byłoby nie do pomyślenia, gdy nie inne rzeczy, które też musieliby być nie do pomyślenia, a jednak są.
Dzisiaj obchodzimy Dzień Europy i z tej okazji na Litwę przybył ze swoją wizytą marszałek polskiego Sejmu Marek Kuchciński, który w litewskim Sejmie wygłosił przemówienie. Takie pytanie, czy Litwa skorzystała, jak Litwa w ogóle skorzystała na tym za te już 15 lat w Unii Europejskiej? Czy nie pośpieszyliśmy, jeżeli mówimy o integracji?
Wszyscy krajowie, wszyscy ludzie Europy skorzystali z Unii Europejskiej, bo to jest pierwszy raz w dziejach Europy, gdzie tak długo nie ma wojny i tak długo narody i państwa współpracują, zamiast rywalizować i szkodzić jeden drugiemu. Teraz nie szkodzimy, a współpracujemy, budujemy wspólną obecność i przyszłość. To jest największym osiągnięciem Unii Europejskiej i ta jedność pomysłu, który był tak najbardziej dobrze wyrażony przez ojców Unii Europejskiej wobec przyszłości cywilizacji europejskiej, jak to powiedział Robert Schuman, ta cywilizacja ma przetrwać, ale przetrwa tylko, jeżeli pozostanie chrześcijańską. Jeżeli będzie barbarzyńską, to nie pozostanie, sama siebie zniszczy. I to jest groźba dla wszystkich, nie tylko dla Litwy. Oczywiście Litwa jest jakby na linii frontowej, ale nie sama, razem z Polską, razem z krajami bałtyckimi i z całą Unią.
Czy gwarancje, które mamy odnośnie artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego, nam wystarczą, by czuć się bezpiecznie?
Przepraszam pani, jak to źle mi się słyszy.
Chodzi mi o traktat, o artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Nie. Czy on jest wystarczający do tego, żeby Litwa czuła się bezpieczna?
No, artykuł 5 jest bardzo ważny i dla tych, którzy są sygnatariuszami Traktatu Atlantyckiego i dla tych, którzy chcieliby rozbić Atlantycki Sojusz. I dlatego niewykluczone, że nawet ten artykuł 5 może być kwestionowany praktycznie, bo co znaczy atak na jednego z członków sojuszu? Teraz widzimy, że agresywne posunięcia i ataki są bardzo różnego rodzaju. Nie tylko prosty atak militarny, wobec którego i był pisany i podpisywany ten artykuł. Teraz mamy takie wyrafinowane sposoby ataku, presji i przemocy nad sąsiadem, że nie tylko atak militarny jest groźny. Takie, jak to teraz się mówi, hybrydowe ataki. Próby przełamania niepodległości i poszczególnych krajów i samego Sojuszu Atlantyckiego. Czy może pozostać niepodległym i przygotowanym do odporu bezwzględnego, czy siły wrogie mogą liczyć na spekulatywne odstąpienia od zasady obrony wszystkich przez wszystkich. A może być ktoś tam mniejszy, jest niewarty obrony. I z tego się zaczynała II wojna światowa. Kto chce umierać za Gdańsk? Mało kto chciał umierać za jakiś tam daleki Gdańsk, a potem umierali za swoją pomyłkę.
W szeregach armii litewskiej swoją służbę pełnią osoby różnej narodowości, i Polacy, i Rosjanie. Czy jest to w pewnym sensie dowodem na to, że mniejszości nie stanowią zagrożenia dla państwa litewskiego, a są jego nieodłącznym elementem w dziedzinie obronności kraju?
No oczywiście nie tylko obronności. To, co nazywamy mniejszościami, my nazywamy często wspólnotami narodowymi, istniejącymi i tworzącymi razem z innymi naszą wspólną Litwę, tak jak i wspólną Europę, to jest część naszego życia i pewny dobrobytek, że jesteśmy dosyć bogaci.
A jakie jest pana stanowisko odnośnie budowy Fort Trump? Budowa Fort Trump. Jakie pana stanowisko?
No już, powodzenia.
Powodzenia. Teraz wracając do polityki wewnętrznej, chciałabym, aby pan wkrótce ocenił rządy pod egidą obecnego premiera Saulusa Skvernialisa. Jak pan ocenia rządy obecnego premiera?
To nie jest tylko rządy. Można zapytać, czy to rządy Skvernialisa, czy Karbowskisa, bo jest jeszcze jeden pan, który czuje się gospodarzem Sejmu i dyktuje wolę może grupy, może własną wolę. Ktoś już nazwał ten system monarchią. Monarchią, gdy jeden człowiek decyduje, pewnie w pewnym sensie decyduje też o polityce rządu. Bo już nieraz było tak, że usuwali ministrów, przywoływali ministrów i to nie jest tylko sprawa Skvernialisa. Samo nawet nie należy do tej formalnie rządzącej partii.
A komu pan kibicuje, jeżeli mówimy o wyborach prezydenckich? Czy Sajdes ma swojego faworyta?
No, na pewno Sajdes ma i ja mam osobiście swoje preferencje wobec pani Ingridy, bo widzę w niej człowieka, który ma w sobie i rozum, wiedzę i serce, a to rzadko bywa.
Co pana zdaniem jest przyczyną emigracji dużej części obywateli państwa litewskiego?
Emigracji?
Emigracji, tak.
A co z emigracją?
No, że tak dużo obywateli państwa litewskiego wyemigrowało za ostatnie...
No to jest zjawiskiem naszych czasów i które dotyczy się nie tylko Litwy. Jest bardzo dużo emigrantów polskich wszędzie. Gdy podróżowałem, bywałem w Stanach Zjednoczonych, oczywiście w Stanach Zjednoczonych to jest duża kongres Polaków tam i organizacja, która podtrzymywała, podpierała niepodległość Litwy. Mieliśmy z nimi bardzo dobre stosunki. I widzi się według statystyki, że dużo ludzi nawet z całej Europy wciąż wyjeżdżają za ocean. Jak niby tradycyjnie szukając lepszego życia, lepszego miejsca dla swoich zdolności, dla swojej przyszłości, to kontynuuje się to.
A czy nie szkoda?
Budowa Ameryki siłami Europy.
A czy nie szkoda, że tak dużo właśnie wyjechało naszych współbraci, obywateli? Tak osobiście pytam. że wyjechali, że czują się, że muszą szukać lepszego życia, że Litwa nie jest aż takim krajem, który...
No, wyjechali tradycyjnie, powiedziałem, tradycyjnie w poszukiwaniu lepszego życia, ale przychodzi czas zastanowić się, co jest tym lepszym życiem, czy bardziej bogate życie materialne, ale na obczyźnie, w dystansu od kraju rodzinnego, od otoczenia byłego, w którym człowiek urosł i kształcił się. Także nie jest to tylko szczęście, ale również tęsknota, również mieszane uczucie dla tych, którzy wybrali emigrację. Dosyć dużo ludzi wybierają nie emigrację na zawsze, a jakby tymczasowo, bo przypatrzyć się, jak tam będzie, a może wrócę, a może zaoszczędzę majątek i fortunę i wrócę,
do kraju rodzinnego.
Tak było i na Litwie po I wojnie światowej, gdy stała znów się Litwa jako państwo niepodległe, dosyć dużo tych emigrantów z czasów caratu powracali do Litwy. I nawet ojciec mojej żony był wśród takich robotników litewskich w Ameryce, a powrócił i założył swoje przedsiębiorstwo na Litwie. Potem pojechał do Syberii, to już i wszystko wiadomo.
Powracając do tematu polsko-litewskich stosunków, jak pan by ocenił polsko-litewskie otwarcie za ostatni okres?
No i jak to zrozumieć, to piękne słowo otwarcie. Otwarcie, jak czuję, to otwarte serce, tak?
Rail Baltica, Nord Stream 2, baza lotnicza w Szawla, gdzie stacjonują polscy lotnicy pełniący misje w ramach Baltic Air Policing, rafineria w Morzejkach, Orlen, który jest największym podatnikiem na Litwie, połączenia gazowe, elektryczne, wspólna historia, wiele ważnych spraw łączy Polskę i Litwę. Czy to wystarczy, czy można zrobić coś więcej, aby zacieśnić współpracę i sprostać współczesnym wymaganiom polityki międzynarodowej?
Ta współpraca Litwy z Polską jest korzystna i dla krajów, obydwu krajów, i dla Europy, i dla ludzi w tych krajach, to podpieramy zawsze to. Są tam pewne nieporozumienia, są takie przeszkody wypływające raczej z korzyści grupowych, z korzyści lokalnych. Ale to jest wszędzie. Człowiek nie jest doskonały i ugrupowania nie są doskonałe. Egoistyczne i czasami współpraca idzie z rywalizacją razem. I kto więcej dostanie, jakby w tym było szczęście. I to tak ogólnie biorąc, filozoficznie. Gdy dostanie więcej, to i będę bardzo szczęśliwy. Tak nie bywa. To jest pomyłka bardzo często.
26 kwietnia mieliśmy obchody związane z traktatem polsko-litewskim, który miał uregulować zarówno stosunki międzypaństwowe, jak i sytuację mniejszości narodowych. Czy podsumowując 25 lat, mógłby pan stwierdzić, że ten traktat był należycie wykonywany?
No, gdyby porównaliśmy taką niemożliwą możliwość, gdyby nie było tego traktatu. No, byliśmy strasznie bardziej niewygodnej sytuacji. Gdyby nie było tej współpracy, oparty właśnie na traktatu. No i traktat to jest tylko papier też, ale jest ta współpraca idąca od rozumienia i wyrozumiałości i rozumienia potrzeby. Potrzeby czasu, potrzeby dla ludzi, dla narodów. To jest logiczne, nawet gdy wspominamy naszą wspólną historię i to święto Konstytucji, którą tradycyjnie nazywamy i zwłaszcza w Polsce nazywają Konstytucję 3 maja, a my chętni są nazywać to Konstytucją 3 maja, a 20 października. Bo wtedy 20 października było podpisane zaręczenie Rzeczypospolitej obojga narodów, zaręczenie obojga narodów wobec bycia razem i stanowiąc odpór siłom wrogim Rzeczypospolitej obojga narodów.
W ramach obchodów Konstytucji 3 maja w Kościele Świętej Katarzyny litewski profesor Tomasz Węclowa do publiczności mówił: Polska jest 10 razy większa niż Litwa, więc musi być 10 razy wyrozumialsza w stosunku do Litwy. Tak samo jest z mniejszością polską na Litwie, do której Litwini muszą być 10 razy bardziej wyrozumiali. Czy mógłby pan w jakiś sposób uzupełnić ten cytat? Czy się z nim zgadza?
Mogę uzupełnić cytatą przyjaciela Adama Michnika, ze którym znamy się od czasów Solidarności i Litewskiego Sajudisu, który tak pięknie powiedział w Sejmie Litewskim, że wobec tych wszystkich nieporozumień, które jeszcze istnieją, albo wypływają, albo są podsycywane czasami, trzeba pomnieć, że Polska jest o 10 razy większa i dlatego jej odpowiedzialność jest o 10 razy większa za te nieporozumienie. To też trzeba, warto pomnieć jako takie bardzo trafne i honorowe podejście. Jednak Polska jest większa, jest bardziej mocna różne, które bywali wcześniej, presje na Litwę są niedorzeczne.
Na zakończenie chciałabym również zapytać takie neutralne dosyć pytanie. Czego w obecnym społeczeństwie brakuje, szczególnie wśród kierowników, przywódców czy polityków, pana zdaniem?
Wszędzie czy na Litwie?
No, można mówić o wszędzie, można mówić na Litwie.
Wszędzie
generalnie
brakuje.
Chodzi nam o Litwę.
No, wszędzie brakuje ludzi w kierownictwach, którzy myśleli szeroko i humanitarnie, w sensie tego podejścia do człowieka jako do człowieka, a nie jako obiektu do korzystania, do robienia polityki. Człowiek człowiekowi jest i powinien być bratem i siostrą, a nie obiektem jakiegoś oddziaływania.
Czy drasa, odwaga, saźnie, sumienie, tej siebie, racja i risztas, stanowczość znajdują się w tym spisie?
Oczywiście. To, co czasami nazywamy wartościami chrześcijańskimi i cywilizacyjnymi, europejskimi, ale jak często to się i to jest zapomniane.
Ja jeszcze tak na koniec chciałabym zapytać, w kontekście tych wyborów prezydenckich, które w najbliższą niedzielę już będą, mamy tutaj w studio młode pokolenie studentów. Jak pan profesor sądzi, czym młodzież powinna się dzisiaj kierować, właśnie wybierając głowę państwa?
Powiem, jak widzę to osobiście. Choć to nie było używane albo korzystane w trakcie kampanii wyborczej. Widzę Ingrydę Szymonitę jako kandydata młodzieży. Chciałbym, aby tak odczuwali i rozumieli młodzi ludzie.
Dziękuję ślicznie za przyjście i udzielenie tak szerokiej wypowiedzi.
Dziękuję panią.
A naszym gościem w dzisiejszej audycji był profesor Vytautas Landsbergis, jest litewski polityk, muzykolog, głowa państwa litewskiego w latach 1990-1992, poseł i eurodeputowany honorowy, przewodniczący Ruchu Niepodległości Litwy Sąjūdis.
Pileńskim okiem. Drodzy państwo, a u nas w studio jeszcze są dzisiaj dwie studentki aktywnie działające tutaj w Wilnie. Mariola Bujnicka, prezes studenckiego klubu Juventa Wileńska. Cześć.
Cześć, cześć.
Opowiedz nam, czym jest ten klub, czym się zajmuje tak generalnie?
To może najpierw opowiem o tym, że klub studencki został założony 24 września 2018 roku, to no, pół roku temu, zupełnie niedawno, czyli inicjatywa była Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, taki program Aktywny Student. I właśnie jesteśmy przy ambasadzie RP na Litwie, czyli ambasada i Pomoc Polakom na Wschodzie nas wspiera, nasze początkujące projekty. No a celem klubu to jest wspólnie tworzyć oraz krzewić polską kulturę, zachować i poszerzać wiedzę polskiej historii na Wileńszczyźnie oraz na całych kresach. No i może jeszcze opowiem, że w organizacji działają studenci z różnych uniwersytetów i kierunków. W taki sposób poznajemy inne specjalności. Poza tym zdobywamy cenne doświadczenia w różnych dziedzinach. No i poszerzamy nasze zainteresowania podróżując oraz na różnych wykładach, które organizuje klub studencki, to no, rozszerzamy swoje horyzonty po prostu.
Wspomniałaś właśnie o podróżach. Nawiązaliście kontakt z młodzieżą polską ze Lwowa. Jak do tego doszło?
No, najpierw tak powiem, że w końcu lata otrzymałam wiadomość od prezesa klubu Strefa Młodzieży w Lwowie i prosił o pomoc, bo mówił, że organizuje projekt, czyli Lwowiacy organizują projekt i chcą przyjechać tutaj na Litwę. No i właśnie zaczęliśmy tak pisać jeden do drugiego i już w październiku czekaliśmy na nich tutaj i oczywiście mieliśmy program dla nich przyszykowany, gdzie musimy coś wiedzieć, a później jechaliśmy gronem studentów do Lwowa i też mieliśmy okazję zwiedzić Lwów. I przez taką podróż, przez taką wymianę nawiązaliśmy kontakt razem z nimi i już latem mamy następny projekt razem, ale także dołączamy polskich studentów z Polski.
No to bardzo ciekawe. Tutaj w Wilnie też działacie jakoś, wspieracie jakieś akcje, które tu dzieją się, nie? Czy sami bardziej organizujecie coś?
Oczywiście różnie bywa. Opowiem szczerze to, że najpierw jest bardzo trudno rozkręcić i działać, bo to jest nowa organizacja, nowy kolektyw, nowi ludzie są, no i wymyślić projekty jest bardzo trudno na początku, gdy nie znasz ludzi. ale działamy już, no, zaczęliśmy od takich małych projektów. Oczywiście ta wymiana studencka z Lwowskim klubem. Później była Wigilia, taka świąteczna spotkanie w Sakwie. Studenci Juventy Wileńskiej oraz młodzież z Wileńskiej, Młodzież Patriotyczna razem zorganizowaliśmy takie lamanie się opłatkiem. Oczywiście jakieś wykłady z retoryki. I po prostu przez takie małe akcje w środku organizacji poznajemy się nawzajem. No i w taki sposób jest łatwiej coś zorganizować, nawet te same podróże.
Jedną z takich aktywnych działaczek Juventy jest też Ewa Przychocka, która też jest właśnie tutaj w studio z nami. Ty na co dzień jesteś uaktywniona bardzo wszechstronnie, że tak powiem. Studiujesz, pracujesz, ale twoją pasją jest fotografia. Jak odkryłaś, że lubisz fotografować?
Myślę, że to w ogóle było od dawna. Nie wiem, kiedy to zrozumiałam, ale tak jakoś to ciągle było przy mnie. Pamiętam, że w dzieciństwie mama jakiś okres robiła bardzo dużo zdjęć i to jakoś zaprogramowało u mnie w myślach i po tym jakoś nie rozstałam się z fotoaparatem aż do teraz.
Twoje studia też są związane z fotografią?
Tak, fotografia stosowna.
Robisz takie ciekawe projekty artystyczne. Ostatnio trafiłam właśnie na twoją fotosesję tancerzy w trakcie tańca. Skąd czerpiesz takie pomysły?
Właśnie to jest moje takie nowe zamilowanie i połączenie dwóch pasji w jedno. Właśnie, bo jak jestem tancerką i w tym roku będzie, że tańczę około 14 lat i to jest takie, tak samo od dzieciństwa jest to zamilowanie. I właśnie postanowiłam dwie pasje połączyć w jedno i zrozumiałam, że właśnie chyba jest to, co chciałabym robić na przyszłość nawet.
Ja dodam, że z Ewą zapoznałyśmy się, kiedy przyjechała do mnie, by wziąć u mnie wywiad. Dzisiaj role się odwróciły. Na co dzień właśnie pracujesz też w lokalnej telewizji. To kolejne wyzwanie, czy próba swoich sił w jakiejś nowej sferze?
W ogóle to nowe możliwości i takie może... No w ogóle dla mnie to takie nowe wyzwanie było, bo nigdy jakby przedtem nie pracowałam w telewizji, w ogóle jestem niedawno tylko po szkole i tutaj wzięto mnie razem tutaj pracować i w ogóle jest fajnie, bo poznajesz nowych osób, dowiadujesz się w ogóle wiele nowych, ciekawych rzeczy i myślę, że to jest pozytywnie wpłynie na mnie.
To jeszcze takie pytanie do obu dziewcząt. Powiedzcie, jak polski student w Wilnie spędza swój wolny czas? Czy działa tu silna integracja z Litwinami, czy jednak zamykacie się częściej w takim swoim polskim gronie?
No, pytanie jedno nie z takich łatwych. Opowiem tak szczerze ze swojej strony, że wolny czas właśnie spędzam ze swoimi organizacjami, to znaczy z Juventą Wileńską i Wileńską Młodzieżą Patriotyczną, bo powiem tak, że organizacja to nie tylko po prostu organizacja, że musisz coś działać, robić, ale to także jest grono przyjaciół, z którymi dobrze się masz. I nawet 3 maja poszliśmy organizacjami na pochód, a później obok parku Zakret zrobiliśmy taki wspólny piknik i po prostu rozmawialiśmy na dowolne tematy, razem bawiliśmy się w gry, quizy jakieś były na temat 3 maja. Czyli trzymamy się tak razem. No, mówię, organizacja to jest taka mała rodzina.
W niedzielę wybory prezydenckie. Czy wy, jako młode Polki na Litwie, studentki, czujecie się odpowiedzialne za to, jakby, jak będzie się rozwijało nasze państwo litewskie? Czy pójdziecie w ogóle na wybory?
No, myślę, że to jest nasz obowiązek iść na wybory, po pierwsze. A po drugie, tak czujemy się, bo my wybieramy sobie przyszłość. Sami jesteśmy odpowiedzialni za swoją przyszłość i za samych siebie i jak my chcemy żyć. I myślę, że każdy młody człowiek powinien iść, bo jemu tu trzeba będzie mieszkać i cieszyć się życiem w ogóle.
No to dziękuję za piękną wypowiedź. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi była Mariola Bujnicka i Ewa Przychocka. Niestety, Studio Wilno dobiega końca. Dzisiaj gościliśmy też profesora i głowę państwa litewskiego w swoim czasie, Witautasa Landsbergisa. Były też dwie studentki. No i cóż, żegnamy się z Państwem. Program prowadziła
Agata Antoniewicz
i Ewa Szturo. Program realizował Damian Finer. Do usłyszenia, drodzy Państwo.